Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 27 września. Rząd wiktoriański nie chce przyspieszyć złagodzeń restrykcji związanych z koronawirusem. Prezydent Donald Trump ogłosił nominację na sędziego Sądu Najwyższego. A w Polsce liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali w Warszawie nowe porozumienie koalicyjne. A oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z Australii. Wiktoria zanotowała dziś 16 nowych przypadków koronawirusa i 2 zgony. Średnia zakażeń w ciągu 14 dni w Wiktorii spadła do 22,1 w regionie metropolii Melbourne. Liczba ofiar śmiertelnych w Wiktorii z powodu COVID-19 wynosi obecnie 784 osoby, a liczba ofiar śmiertelnych w całej Australii 872. Przed chwilą odbyła się konferencja prasowa premiera Wiktorii. Daniel Andrews poinformował, że wychodzenie z ograniczeń i przejście do trzeciego i ostatniego etapu nie będzie już określone datami. Zamiast tego będzie wprowadzone określenie tak zwany trigger point, czyli moment, który pozwoli na dokonanie kolejnego przeglądu restrykcji i będzie oparty wyłącznie na osiągnięciu docelowej liczby nowych przypadków. Według premiera ten punkt wyzwalający, czyli trigger point dla weryfikacji sytuacji, będzie wtedy, gdy jest mniej niż średnio 5 przypadków dziennie w całym stanie. Premier ogłosił natomiast, że od poniedziałku godzina policyjna zostanie zniesiona. Premier powiedział, że uchylona godzina policyjna wiąże się jednak z nową karą w wysokości do $5,000 za łamanie zasad zgromadzeń. Nadal jednak obowiązuje limit 5 km poruszania się od miejsca zamieszkania i maksymalnie 5 osób może spotkać się, ale na zewnątrz w ramach restrykcji zgromadzeń. Msze lub ceremonie religijne będą limitowane również do 5 osób plus celebrant, ale na zewnątrz budynku. To tyle z Wiktorii. Przechodzimy do doniesień z Nowej Południowej Walii, która nie odnotowała dzisiaj nowych zakażeń. To pierwszy dzień od 10 czerwca, kiedy to stan nie odnotował żadnych nowych przypadków. Wykonano natomiast 12333 testy na koronawirusa. 3 osoby znajdują się na oddziale intensywnej terapii z powodu COVID-19, ale żadna z tych osób nie wymaga respiratora. Dr Christine Selvey z Departamentu Zdrowia Nowej Południowej Walii apeluje jednak do mieszkańców, by zachowali czujność i natychmiast zgłosili się na test, gdy pojawią się u nich objawy, takie jak katar, drapanie w gardle, kaszel lub gorączka.
We continue to ask people to please remain vigilant and come forward for testing immediately if symptoms such as a runny nose, scratchy throat, cough or fever appear. This is particularly important with the start of the school holidays and increased movement of people around the state.
Przechodzimy teraz do doniesień ze świata. Prezydent Donald Trump ogłosił nominację konserwatywnej prawniczki Amy Coney Barrett na sędziego Sądu Najwyższego. Ma ona zająć miejsce zmarłej niedawno Ruth Bader Ginsburg. Nominacja Barrett ma poważne konsekwencje zarówno dla kampanii wyborczej, jak i dla ustroju Stanów Zjednoczonych. O szczegółach z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
Po śmierci Ruth Bader Ginsburg prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że na jej miejsce powoła także kobietę. Dziś podczas ceremonii w ogrodzie różanym Białego Domu oficjalnie ogłosił jej nazwisko. Jest kobietą o niezrównanych osiągnięciach, wybitnym intelekcie, wyjątkowych kwalifikacjach i pełnej lojalności wobec konstytucji. Sędzia Amy Coney Barrett. Amy Coney Barrett pochodzi z Nowego Orleanu, jest praktykującą katoliczką. Ma konserwatywne poglądy, jest bardzo religijna. Ma 7 dzieci, z których 2 adoptowała w Haiti po trzęsieniu ziemi w 2010 roku. Jeśli Amy Coney Barrett zostanie zatwierdzona, to nastąpi przesunięcie Sądu Najwyższego USA na prawo. 6 sędziów będzie mieć poglądy konserwatywne, a 3 liberalne.
Oto inne doniesienia. Główny podejrzany w śledztwie dotyczącym zamachu terrorystycznego, do którego doszło w piątek na ulicach Paryża, przyznał się do winy. Wcześniej francuska policja zatrzymała kilka osób w związku z atakiem. Jednego z podejrzanych zwolniono z aresztu. W piątek około południa zamachowiec uzbrojony w tasak zaatakował dwóch pracowników agencji prasowej znajdującej się przy dawnej siedzibie tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo. O szczegółach z Paryża dla informacyjnej agencji radiowej Stefan Folzer.
Zatrzymany mężczyzna to mieszkający w podparyskim mieście Cergy współlokator nożownika. Policja aresztowała mężczyznę podczas przeszukania lokalu. Wczoraj w podobnych okolicznościach francuskie służby zatrzymały 5 osób. Podejrzani to mężczyźni pakistańskiego pochodzenia w wieku od 24 do 37 lat. Jeden z podejrzanych zatrzymany wczoraj w paryskim metrze został zwolniony z aresztu. Policja podejrzewała, że może być wspólnikiem napastnika. Po przesłuchaniu świadków ustalono, że próbował dogonić zamachowca w trakcie ucieczki. Francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin potwierdził, że wczorajszy atak to akt islamskiego terroru. Przyznał również, że francuskie służby nie zabezpieczyły w odpowiedni sposób dzielnicy, w której mieściła się redakcja tygodnika Charlie Hebdo.
Do 25 wzrosła liczba ofiar katastrofy lotniczej w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Dwie osoby są ranne. Na pokładzie AN-26 podróżowali uczniowie Wyższej Szkoły Lotniczej. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.
AN-26 ukraińskich sił zbrojnych wykonywał lot szkoleniowy. Rozbił się podczas próby lądowania w okolicach miasta Czuchujów w obwodzie charkowskim. Według ostatnich danych w samolocie znajdowało się 27 osób, w tym członkowie załogi i studenci Szkoły Lotniczej Ukraińskich Sił Powietrznych. 25 osób zginęło. Jedna z dwóch uratowanych osób znajduje się w stanie krytycznym z powodu rozległych oparzeń. Według wstępnych informacji na krótko przed katastrofą w maszynie przestał działać jeden z silników. Dokładne przyczyny zdarzenia zbadać ma powołana w tym celu Państwowa Komisja. Dziś obwód charkowski i miejsce katastrofy odwiedzić ma prezydent Ukrainy.
Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Wczoraj po długich negocjacjach liderzy ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę podpisali w Warszawie nowe porozumienie koalicyjne. W uroczystości wzięli udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, liderzy Porozumienia i Solidarnej Polski Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro oraz premier Mateusz Morawiecki. Szczegółów porozumienia nie podano. Więcej na ten temat Sylwia Białek z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Podpisanie umowy oznacza zakończenie kilkutygodniowych negocjacji i sporów dotyczących kształtu rządu między koalicjantami. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że jest przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze się zapisze w historii.
Wierzę w to, przed nami dobra przyszłość.
Lider Porozumienia Jarosław Gowin podkreślił, że siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze był pluralizm. Szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro powiedział zaś, że czas pokazał, iż minione 5 lat to były dobre lata dla Polski.
I dlatego mamy prawo wnioskować, że kolejne lata, które przed nami, 3 i ufam następne, to też dobry czas.
Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że porozumienie Zjednoczonej Prawicy to potwierdzenie zobowiązań wobec milionów wyborców.
Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska.
Szczegółów porozumienia na razie nie podano. Z wcześniejszych informacji wynika, że Jarosław Kaczyński zostanie wicepremierem, a liczba resortów będzie ograniczona.
Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski powiedział wczoraj przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, partia przedstawi Polakom konkretne propozycje. Polityk zabrał głos podczas posiedzenia Rady Krajowej PO. Podkreślił, że PO powinna przestać być opozycją totalną, a stać się opozycją programową.
Dzisiaj czeka nas udowodnienie, że również potrafimy odnaleźć się w sytuacji, w której trzeba uprawiać grę pozycyjną i przygotować się do tego, żeby przez 3 lata ciężko pracować i żeby wygrać kolejne wybory. I będziemy do tego gotowi, tylko musimy przestać się zajmować sami sobą i musimy po prostu iść do przodu, musimy myśleć o przyszłości. I wszyscy tutaj jesteśmy gotowi do tej współpracy, żeby przygotować dobry program. Koniec opozycji totalnej, musimy mieć konkretne propozycje.
Jeszcze jedna wiadomość z Polski. Wczoraj zarejestrowano w Polsce 1584 zakażenia koronawirusem. To o 3 mniej niż w ostatni piątek, gdy padł dobowy rekord. Zmarły kolejne 32 osoby, które były już zakażone patogenem, a 586 osób wyzdrowiało. O szczegółach Barbara Góra z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie małopolskim, 259, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Na przykład województwo małopolskie, są to ogniska głównie zorganizowane, czyli głównie DPS-y, szpitale. Mamy także jedno ognisko w teatrze.
Wiceminister podkreślił, że na COVID-19 chorują również osoby młode i dotychczas zdrowe.
Pacjenci ci to są najczęściej osoby między 70 a 80 rokiem życia, które umierają na COVID, ale także mamy dość liczną grupę osób, które do tej pory nie chorowały, nie miały żadnych dolegliwości, były osobami zdrowymi, młodymi, a jednocześnie zmarły z powodu zakażenia koronawirusem.
W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 85 980. Zmarły 2424 osoby, a wyzdrowiało 67 326 osób.
I na zakończenie informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,75 zł lub 70 centów amerykańskich. Pogoda w Australii, Sydney dziś pogodnie, temperatura maksymalna 18 stopni, jutro w poniedziałek słonecznie i 20. W Canberrze dzisiaj zachmurzenie małe, 14 stopni, jutro rano przymrozek, później słonecznie, 16 stopni. W Melbourne dzisiaj pogodnie, 14 stopni, w poniedziałek słonecznie, temperatura maksymalna 15 stopni. A w Polsce dzisiaj zachmurzenie duże, przelotne deszcze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 11 stopni na zachodzie do 18 stopni na północnym wschodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.